Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będę się starał powstrzymywać emocje, choć nie jest to łatwe. Myślę, że tak na czoło wśród tych emocji wysuwa się wzruszenie. Trudno nie być wzruszonym, jeśli jest się pośród przyjaciół i to na dodatek jeszcze tak licznego grona przyjaciół. A więc kochani, drodzy, przesympatyczni, mili przyjaciele, cudownie, że jesteście. I cudownie, że to się dzieje. Już po raz ósmy. Bogu dziękuję za to, że miałem przyjemność być na pierwszych trzech, potem na piątym naszym kongresie małżeństw w Świdnicy. Bogu dziękuję za to, że w którymś momencie taki pomysł zrodził się w świadomości księdza Romka, brata czy ojca? Brata Cypriana. Bogu dziękuję za to, że wydarzenie jest kontynuowane przez księdza Krzysztofa i za to, że dostąpiłem zaszczytu, aby tego poranka tutaj przed wami stanąć. Kochani, mój temat wpisuje się w temat kongresu. Konsumpcja, asceza, tak. To jest temat, który nakłada się zarówno na tą płaszczyznę konsumpcji, jak i na tą płaszczyznę ascezy. Dodaje jej tej Bożej idei, tej ascezie, tej konsumpcji, tego Bożego pierwiastka. Boże błogosławieństwo w małżeństwie i w rodzinie. Na różne sposoby można ten temat przedstawiać. To, w jaki sposób ja zrobię, jest bez wątpienia subiektywne, jest autorskie. Tak chciałem. Pewnie należałoby zacząć od terminologii, ale nie chciałbym zbyt dużo czasu temu poświęcać i pewne elementy po prostu wyłączyłem z tej mojej prezentacji. Bo te hebrajskie słowa barak, baraku, błogosławieństwo zarówno w formie czasownikowej, rzeczownikowej, przymiotnikowej w zasadzie zawsze oscylują wobec tej samej rzeczywistości, którą jest obdarowanie. I to niewyobrażalnie wielkie obdarowanie. Jeśli czytamy w historiach niektórych postaci patriarchów o tym, że wzajemnie sobie dary składali, to one były niesamowicie przerastające wręcz nasze możliwości ogarnięcia, jeśli chodzi o ilość dóbr obdarowywanych. Ale to zawsze jest po to w Biblii tak właśnie obficie opisane, żeby mieli świadomość, jakimi darami jesteśmy przez Pana Boga obdarowywani. I to zarówno, tak musimy to rozumieć i też troszeczkę w tym kierunku nasze myślenie, nasze zauważenia pójdą, zarówno w wymiarze darów materialnych. Ja osobiście nie chcę przestawać myśleć, że wszystko, co mam, wszystko, nawet tak dzisiaj w dziękczynieniu po komunii, jeśli jeszcze chciałem, miałem taką potrzebę, aby to przywołać. Wszystko. Począwszy od mojego istnienia, małżeństwa, rodzicielstwa, poprzez zdobycze od chociażby te literackie i te związane z byciem we wspólnotach, głoszenia rekolekcji, jak i nawet samochód, wszystko mam od Pana Boga. Nie przestaję za to dziękować. To jest element Bożego błogosławieństwa, ale też głębiej. Od chociażby również właśnie to, co się dokonywało w świątyni. Ta rzeczywistość nadprzyrodzona. Uczestniczyliśmy w czymś, niektórzy z nas, w czymś najważniejszym. W Eucharystii, słuchajcie, słów brakuje i nie jesteśmy w stanie właściwych słów dobrać i znaleźć, żeby wyrazić to, co się dokonywało, to, co się dokonuje w momencie przyjmowania komunii. To jest ten najwyższy poziom Bożego błogosławieństwa, święty Paweł. Kielich błogosławieństwa, który pijecie. Kielich błogosławieństwa, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa. Najwyższy poziom obdarowywania przez Pana Boga, bo przecież to jest ku rzeczywistości życia wiecznego, ale również Boże błogosławieństwo to pokój. Pokój zarówno nasz wewnętrzny, no wielokrotnie mamy jakiś niepokój i wiemy, on może być związany z sytuacjami codziennymi, doczesnymi, że jesteśmy w stanie w bardzo dużym stopniu go złagodzić właśnie poprzez przybliżanie się do Pana Boga i wtedy odczuwamy ten wewnętrzny pokój, tę błogość. Ale też pokój w wymiarze zewnętrznym. Jeśli chodzi o nasze relacje z najbliższymi, z sąsiadami, z innymi osobami, które spotykamy, jak i jeśli chodzi o wrogów zewnętrznych, co też bardzo mocno w Słowie Bożym jest podkreślane, że tym się przejawia Boże błogosławieństwo, że tych wrogów nie będzie, nie będą nękali. A więc bardzo szeroka płaszczyzna, ale ona zawsze się skupia do czegoś, co dostajemy od Pana Boga, co też możemy sobie nawzajem przekazywać. Tak krótko, jeśli chodzi o tę terminologię. Teraz ja się skupię tylko na jednej płaszczyźnie, w zasadzie też bym tak chciał to nazwać, na jednym fragmencie Pisma Świętego, który jest dla nas wielu bardzo dobrze znany. Mam przyjemność od wielu lat prowadzić rekolekcje, powiedzmy tematyczne, najczęściej weekendowe. I mam taki mój ulubiony z tej płaszczyzny duchowości małżeńskiej, bo z tej płaszczyzny jestem akurat specjalistą. Mam ulubiony zestaw tematów. Pierwszy temat to jest ten temat miłość małżeńska może być piękna, recepta na szczęście w małżeństwie, czy temat klękamy z Sarą i Tobiaszem, piękno modlitwy małżeńskiej, czy temat świętość łoża małżeńskiego. Ale niezależnie od tego, który z tych różnych wielu tematów przybliżam w czasie rekolekcji, zawsze dojdziemy do tego punktu. Oczywiście, żebyśmy nie mieli wątpliwości, dla nas żyjących w sakramentalnym związku małżeńskim, najważniejsza praktyka to jest, daj Boże, jak najczęstszy, przynajmniej raz w tygodniu, wspólny udział w Eucharystii. Z tym akcentem wspólny, takie moje małe obciążenie, ilekroć jestem na mszy i wiem, że są małżonkowie, a szczególnie, którzy są akurat w fazie jakiejś formacji, a ten nasz kongres to przecież rekolekcje, to zwracam uwagę na pewien szczegół, jak wygląda nasze przekazanie znaku pokoju. A więc my, małżonkowie, od dziś do końca życia, panowie, całujesz żonę na znak pokoju, proszę. I potem ten drugi dla nas bardzo... Oczywiście, żeby można było w taki sposób sobie znak pokoju przekazać, to trzeba siedzieć obok siebie fizycznie, bo często żona siedzi, mąż pod chórem. No tak, bardzo często w różnych parafiach. Albo często nawet kochani, zatroskani rodzice. Mamusia tu, tu, dzieci tu, a tatuś tu. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli w taki sposób uczestniczymy. Nasz rodzinny udział w mszy. Ale fundamentem rodziny jest małżeństwo, więc my obok siebie, siedząc na mszy, a dzieci tu, po bokach. Te grzeczniejsze przy mamie, te rozrabiające przy tacie. Zobaczcie, na co zwracam uwagę. Na znaki siedzimy obok siebie. Bardzo lubię w czasie mszy trzymać rolę za dłoń. Tak delikatnie się do niej przytulić. Naprawdę. Niezwykły moment. Znaki. I potem ten piękny znak pokoju. Słuchajcie, nie wiem, od zawsze. Oczywiście to jest też dar domowy o Kościoła, bo od 34 lat jesteśmy z Jolą we wspólnocie domowego Kościoła. Całuję żonę w policzek. Całuję Jolę w policzek na znak pokoju. Pokój z tobą. I potem ten trzeci znak. To siedzenie obok siebie, ten znak pokoju. Razem idziemy do komunii. Pewnie dzisiaj to było tak niby procesyjnie, bo było dwóch kapłanów. Ale dość szeroka była nawa. Czy to był problem, żebyśmy szli obok siebie i przyjęli obok siebie i odwrócili się stojąc obok siebie i wrócili obok siebie? Nawet jak jest bardzo ciasno, sorry, trochę zamieszania narobimy, ale jesteśmy małżonkami, mamy prawo do tego. To są znaki. Znaki. A jak działa sakrament? Poprzez znaki. Ale pokazujmy też to innym. Ucieszmy się tym. Wiecie, ja tak mocno to akcentuję, przeżywając właśnie w taki sposób Eucharystię, żeby się przede wszystkim tym ucieszyć. Boże, jestem z Jolą. Jola tu ze mną jest. I my we dwoje jesteśmy z Jezusem. Na uczcie z Jezusem. Idziemy do Jezusa. A więc sakrament Eucharystii dla nas, małżonków, najważniejszy. I tak lubię podkreślać, nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. Ale to jest tylko jedna godzina. Zobaczcie, jaki Pan Bóg jest niesamowicie miłosierny i dobrotliwy dla nas. Jedna godzina na 164 w tygodniu. Jedną godzinę tylko od nas chce. Mówi, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie, otrzymacie tutaj wszystko. To jest źródło. Tak w kontekście, ale nie będę uszczegółowiał, wszyscy wiemy, o co chodzi, takiego zamieszania, które się dokonuje w tej chwili, jeśli chodzi o obraz Kościoła w Polsce i w świecie, to zdanie też chcę wypowiedzieć. Nie ma sakramentu Eucharystii bez sakramentu kapłaństwa. A więc nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii, ale nie ma sakramentu Eucharystii bez sakramentu kapłaństwa. Bogu dziękuję za to, że jestem katolikiem Polakiem, że mamy tak ogromną ilość kapłanów w Polsce. I błagam nas wszystkich tutaj obecnych, to my mamy bronić w tej chwili kapłanów. Teraz, w tej chwili. To jest kilka najbliższych miesięcy, na kiedy jest przygotowany taki zmasowany atak na Kościół, a przede wszystkim na kapłanów. To my, świeccy, mamy zabierać głos. I wiecie, w jaki sposób? Bardzo prosty. Jeśli ktoś będzie jakieś śmiecie i pomyje, wylewał na księży, najprościej można się odezwać i bronić. Owszem, może gdzieś tam w jednym czy w drugim przypadku coś takiego miało miejsce. Choć ja, słuchajcie, ja się teologią zajmuję 30 parę lat i ja nie spotkałem kapłana, który byłby obciążony taką postawą. Nie spotkałem, naprawdę. A zawodowo się tym zajmuję. W teologii, w Kościele jestem zawodowo. I wtedy mówcie tak, ale znam setki, tysiące wspaniałych księży, którym dłonie całuję i Bogu za nich dziękuję. Tak mamy bronić. Mówić, że znamy wspaniałych księży. A więc jeszcze raz. Nie ma sakramentu Eucharystii bez sakramentu kapłaństwa. Jesteśmy sobie niesamowicie potrzebni. Słuchajcie, my padamy jak muchy bez nich. Bez sakramentu kapłaństwa. A więc to jest najważniejsza praktyka. Ale zaraz dalej właśnie jest ta. Dlaczego teraz się skoncentrujemy, mówiąc o Bożym błogosławieństwie, o ascezie na modlitwie małżeńskiej? Słuchajcie, bo tak jak powiedziałem, we wszystkich rekolekcjach chcę to przedstawiać, bo to jest ta zasada naczelna. To jest ta zasada główna. Ta zasada, bez której nie ma istnienia, nie żyjemy. I za chwilę zobaczymy, ile stąd wypłynie nam treści. Myślę, że fragment znany. Ogrom się tutaj tego przesłania zawiera. Ale początek jest intrygujący i tutaj wielu, z którymi miałem przyjemność i dziękuję Bogu za to, że po raz kolejny was widzę, zarówno tu na kongresie, jak i mam przyjemność widywać was w innych okolicznościach. Wielu wiecie, jakie przesłanie chcę przedstawić, wyeksponować zawarte w pierwszym zdaniu. Zawsze mówię w ten sposób. Nic, co jest zapisane w Słowie Bożym, nie jest przypadkowe, nawet jeśli jakaś formuła i treść nas gorszy. Zawsze, uwaga, w Słowie Bożym każdy werset, każde wyrażenie, każdy fragment stoi na najwyższym poziomie celowości. To tak jest, bo tak chciał Bóg. Kropka. Oni już leżeli. Oni mieli prawo, wręcz nawet obowiązek skonsumowania małżeństwa Sarunia i Tobiasz. I nagle Tobiasz mówi, Sarunia, poczekaj. Poczekaj, kochanie. Wstańmy, bośmy się jeszcze nie pomodlili. Co robi? Zaprasza żonę do modlitwy. Już leżeli. Jeszcze raz powtarzam, mieli prawo leżeć. Mieli prawo się do siebie przytulać. Stój, poczekaj, Sarunia. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze się nie pomodliliśmy. Co pokazuje? Tak. Za przekaz wiary w rodzinie odpowiedzialny jest mężczyzna. Reprezentantem Boga w rodzinie jest mężczyzna. Nie ma w tym żadnej przesady. Taką rolę nam Pan Bóg przypisał. I Bogu dziękuję, jak mocno też eksponuje to Jacek. W moich dwóch publikacjach na temat męskości Jezus wzorem źródłem mocy dla mężczyzny, kiedy tu byłem chyba na trzecim kongresie, wtedy też o męskości mówiłem. Tej publikacji jeszcze nie było, ale również w tej publikacji mężczyzna i priorytety uzasadniam to na tyle, na ile po prostu jest to potrzebne. Ale trzeba dzisiaj przełamywać. Zobaczcie, mamy w tej chwili stulecie niepodległości. Ja nie mam wątpliwości, że wartości, religia i to, co najcenniejsze, jeśli chodzi o kulturę Polski, w tej 123-letniej nocy niewoli zostało przede wszystkim zachowane, uchronione i przekazane przez kobiety. Nie mam wątpliwości. Taki był czas. Mężczyźni szli walczyć, powstania, których konsekwencją były zsyłki, wielokrotnie oczywiście śmierć. Śmierć również w czasie tych zsyłek czy emigracja. Mężczyzn nie było, kobiety się musiały tym zająć. Ale w jakiś naturalny sposób od tego początku XX wieku bardzo mocno wniknęło to w świadomość nas, katolików, Polaków, że właśnie od tego jest kobieta. Religijność, nauka modlitwy dzieci, pilnowanie praktyk, matka od tego jest. Przepraszam, nie, niewiasty. Wasza rola w małżeństwie i w rodzinie i w narodzie jest nie do przecenienia. Gdzie jest pierwsza sobota miesiąca? Jaki macie niezwykły przykład w postaci Maryi. Wasza rola jest nie do zastąpienia, ale jest inna. Zobaczcie na taki szczegół. Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego. Czy Maryja była w wieczerniku? Była. Na każdym z nich stąpił język. Na każdym z nich. Na Maryi nie stąpił. Niektóre obrazy pokazują grono apostołów pośrodku Maryja i na niej również język. Po co? Przecież ona była pełnią łaski, pełnią Ducha Świętego. Czy jak szklanka jest pełna, to kropla do tej szklanki dodana jest potrzebna? Jak tę kroplę się doda, to ona się po prostu wyleje, ta kropla. Na nią nie stąpił Duch Święty w wieczerniku. Ona była pełnią Ducha Świętego. Kochany, niesamowicie go cenię. Nie tylko za to dzieło, które zrealizował w postaci wydawnic, święty Maksymilian, najgenialniejszy mariolog w historii Kościoła, doktorat z teologii, doktorat z filozofii. Święty Maksymilian pisze, uwaga, Maryja i Duch Święty to dwie osoby, ale jedna natura. Maryja i Duch Święty to dwie osoby, ale jedna natura. Taki poziom boskości, choć tylko człowiek. W cudzysłowie może to tylko, nie? Taki poziom boskości. I teraz dlaczego o tym mówię? Uważajcie. Po pięćdziesiątnicy poszli. I zobaczcie, co się działo. 12 facetów. Niektórzy już za chwilę ginęli, tak jak Jakub. Niektórzy po kilkudziesięciu latach. Ale to oni zewangelizowali ówczesny świat, basen Morza Śródziemnego. 50 milionów mieszkańców. To oni, tych 12 apostołów, z jakim poziomem heroizmu, z jakim poziomem też siły przekonywania, ewangelizacji. Wyobrażacie sobie, gdyby ona poszła, ona pełnia łaski, oni by siedzieli, nie robili nic. Ona by w ciągu 10 lat zewangelizowała cały basen Morza Śródziemnego. Taki gigant Ducha Świętego. Dlaczego nie poszła? Co ona w tym momencie robiła? Siedziała w domku. Tam. W domu świętego Jana, który poszedł, ale ona w tym domku siedziała. Kochani, zauważamy to? Pełnia łaski i nie poszła. Dlaczego? Bo inną rolę Pan Bóg przypisał kobiecie. Co ona w tym czasie robiła, jak oni szli i ginęli? Co ona w tym czasie robiła? Co robiła? No śmiało. Modliła się. Pracowała bez wątpienia, wykonywała te czynności, które... jak ona kobiecie, w naturalny sposób do tego predysponowanej, spoczywają, ale nade wszystko się modliła. Zobaczcie, to był pierwszy zakon kontemplacyjny. Ten domek i Maryja. Pierwszy zakon kontemplacyjny. Ona obmadlała ich misję. Dlaczego tak skutecznie? Owszem, oni byli napełnieni, ale to dzięki jej modlitwie. A więc dziewczyny, jaka jest wasza rola? Słyszycie? Reprezentantem Boga w rodzinie jest mąż, ojciec, a wy jako żony, jako matki macie się modlić za męża i za dzieci. Modlić się, proszę. I to wystarczy. Zaufajcie. Zaufajcie mężowi, zaufajcie Bogu. Ale tu jest test w sypialni. Każdego wieczoru. To jest poligon. Tutaj my, panowie, testujemy właśnie to, czy rozumiemy, jakie nam, mężczyznom, Pan Bóg zadanie przypisał. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział: Sarunia, pomodlimy się. Panowie, mamy nasze żony zapraszać każdego wieczoru do modlitwy. Do tego tekstu genialny, barokowy, holenderski artysta Jan Steen namalował taki obraz. Od wielu lat jestem tym obrazem zafascynowany, na różne sposoby go używam, wykorzystuję. Nawet w taki sposób, że kiedyś poprosiłem jednego z wydawców, aby mi przygotował taką karteczkę, na tej karteczce jest ten obraz, a na odwrocie ten fragment, który przed chwilą czytaliśmy. Propaguję to, proponuję, abyśmy się też przyglądali, kontemplowali. Ostatnio na jednych z rekolekcji zaproponowano, a więc aby też taki magnezik na lodówkę, żeby nam przypominał w kuchni. Wiele gadżetów na lodówce wisi. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z językiem na brodziec każdego dnia. Odwieź, przywieź, ja nie mogę, może babcia, może dziadek, nie? To jest najważniejsze. Inwestujmy w dzieci. Przestańcie, dajcie tym dzieciom żyć. Naprawdę, one już mają odruchy wymiotne na kolejne zajęcia pozalekcyjne. Naprawdę. To nie są ich pomysły i nie jest to naturalna potrzeba dziecka. To są nasze chore, ambicjonalnie pomysły. To ma wisieć na lodówce. To, żeby nam przypominać, co jest najważniejsze każdego dnia w naszym domu. Nasza modlitwa małżeńska. I teraz Jan Steen tutaj umieścił w kontekście oczywiście całego tekstu Księgi Tobiasza do przeczytania, której zawsze najgoręcej i najusilniej zachęcam, lektura obowiązkowa każdego małżeństwa sakramentalnego. 14 bardzo prostym językiem napisanych rozdziałików, 2 godziny spokojnego czytania. Kopalnia treści, również jako ojciec czerpie tam ogrom podpowiedzi z postawy Tobiasza ojca. Szczególnie 4 rozdział, panowie. 4 rozdział Księgi Tobiasza. Postawa Tobiasza ojca. A więc Jan Steen tutaj, w tym obrazie, umieścił wiele szczegółów, których tak może bezpośrednio my nie wyczytaliśmy z naszego fragmentu, ale one są w księdze. Na pierwszym planie są 3 postacie. Sarunia i Tobiasz, którzy się modlą. To jest barok, to jest XVII wiek. Barok jest przebogaty w symbolikę. To, że nad nimi są 3 amorki, nie jest przypadkiem. 3 to jest przebijająca się w sposób bardzo delikatny idea Trójcy. Najgłębszą istotą sakramentu małżeństwa jest stała obecność Jezusa. Jest nastroje, mąż, żona i Jezus, sakrament małżeństwa. Mąż, żona i Jezus, 24 godziny na dobę w naszym mieszkanku, w naszym domku. Bóg Wszechmogący. A więc te trzy amorki, ale też Sara, Tobiasz i archanioł Rafał, który jest reprezentantem Boga, drugi wiek przed Chrystusem, więc jeszcze nie było objawienia Mesjasza. On jest tutaj jakby pierwiastkiem Bożym w tym małżeństwie, jako reprezentant Boga, archanioł Rafał. Ale zobaczcie, co się dzieje. To jest dynamika, niezwykła dynamika. Tu wszystko ma jakieś bardzo ważne przesłanie i to, że piesek śpi i ma uszka opuszczone i to, że worek i torba i ten dym i coś tam się właśnie z tych żarzących węgli unosi do góry. To wszystko jest przeogromna symbolika, której odkryjemy sporo, jeśli tę księgę przeczytamy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Na głównym planie są oni troje. Oni się modlą, a archanioł Rafał robi swoje. Oni robią swoje, on robił swoje. Tylko, że on swojego nie zrobi, jak oni swojego nie zrobią. Co on robi? Unicestwia smoka. Unicestwia smoka. Zabija go, związuje go łańcuchami, wyrzuca go do górnego Egiptu, uniemożliwia mu wpływ na to małżeństwo, tą rodzinę, to mieszkanie, ten dom. On od tego jest. Słuchajcie, i tu już znowu w emocjach odczuwam smutek. Zapomniana postać. W ostatnim okresie mój najbliższy przyjaciel, archanioł Rafał, uświadomiłem sobie, że on się bardzo cieszy, jak zapraszam go, słuchajcie, do każdej czynności. Przedwczoraj miałem zadanie pod tytułem wyłożenie płytkami łazienki. Nabyłem te płytki, klej, fugi. No, napotkałem na trudności, jak zawsze, na wiele niezaplanowanych okoliczności w tym kafelkowaniu podłogi, bo to była posadzka w łazience. A mówię sobie, ale czy ja mam sam z tym się borykać? Święty Józefie, święty Rafale, idziemy razem. Brygada. Nie wiem, który z nas był brygadzistą, ale realizowaliśmy to w brygadzie, we trzech. Słuchajcie, jaką ulgę czułem, że oni ze mną byli. Robiliśmy to we trzech. I cały czas staram się właśnie tak funkcjonować we wszystkim, co robię. Święty Józef, święty Rafał, święty Rafał, święty Józef. Tylko z czego wynika mój smutek? Bo postać zupełnie zapomniana w Kościele. Zupełnie zapomniana. Bogu dziękuję za to, że odnawia się, nie wiem jak to nazwać, praktyka odmawiania małego egzorcyzmu Leona XIII na zakończenie mszy. Już w zasadzie powszechnie w Polsce. Za chwilę będzie Adwent, Gabriel będzie wyeksponowany. W zasadzie w każdej uroczystości, jeśli jest tekst zwiastowania, jest obecny Gabriel, a Rafała nie ma. Halo, zauważcie nasze doświadczenie wiary, tak? Nie znamy go. Nie ma. Często pytam, dlaczego patronem jest święty Rafał? Podróżujący? Zaraz, a święty Krzysztof? Nie zabierajmy roboty świętemu Krzysztofowi. A co oznacza imię Rafał? Rafael. Bóg leczy, Bóg uzdrawia. No to jest patronem służby zdrowia? Zaraz. Nie odbierajmy roboty świętemu Łukaszowi. On jest patronem służby zdrowia. A to o co chodzi z tym świętym Rafałem? Zobaczcie na genialność tej ikony. Niezwykła genialność tej ikony. To też nie jest przypadek, że on jest wyeksponowany nieproporcjonalnie jako ktoś tak wielki, żebyśmy mieli taką radość, potęgi tego właśnie stróża Rafała, który po to właśnie jest. Sanctus Rafael, to jest akurat ciekawostka, że to nie jest grecki, jak z reguły na ikonach, podpis, tylko łaciński. Sanctus Rafael, Archangelus Dei, medycyna, uzdrowienie. I zobaczcie na symbole. Sara i Tobiasz są związani liną. Nawet tak mają jeszcze końcówki tej liny na dłoniach nawinięte. On jedną nogą trzyma ogon szatana, a włócznią przebija głowę szatana. Czyli święty Rafał Archanioł jest szczególnym stróżem węzła małżeńskiego. Uzdrowicielem węzła małżeńskiego. Trwałości małżeństwa. Jezus w 19 rozdziale wypowiada w Ewangelii Mateuszowej słowa ogromnie ważne. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Nie możemy mieć wątpliwości, że punktem najwyższego poziomu perfidnych ataków szatana jest niszczenie węzła małżeńskiego, niszczenie trwałości małżeństw. I musimy się przerazić i powiedzieć, nie podołamy, nie podołamy, ale mamy Jego. Mamy Rafała. Pan Bóg dał nam świętego Rafała. Poprosiłem też wydawcę o to, żeby coś takiego mi przygotował. Niby to jest takie niepraktyczne, bo taki większy jest ten obrazek, ale jednak właśnie dlatego taki większy, żeby widać go było wyraźnie, żeby był w naszych domach ten święty Rafał. Jeszcze raz powtarzam, zapomniany w Kościele, więc bezrobotny. Jak on się będzie cieszył, jak będziemy go maksymalnie angażować. A więc Jan Sten go tutaj umieścił w naszym obrazie, wykonując właśnie tę czynność. Czyli to my, mężczyźni, jesteśmy odpowiedzialni za realizację praktyki tej modlitwy małżeńskiej, bo tu się uruchamia ten związek skutkowo-przyczynowy. Jak my padniemy na kolana i się będziemy modlić, to Rafał zrobi swoje, zlikwiduje wroga, ale jak my nie padniemy, to on swojego nie zrobi. My nie musimy, panowie, my nie musimy stawać do tego pojedynku z szatanem. To jest tak w duecie. Jesteśmy takimi, jak w jakiejś dobrej policji, partnerami. Ja i Rafał i przeciwnik. Ja mogę pokazać gest Kozakiewicza. No tak, bo Rafał obok mnie stoi. Rafał, nic mi nie zrobi. Od tego go mam, od tego go mamy. A więc każdego wieczoru uaktywniajmy, przywołujmy tę jego obecność. I teraz coś dla mnie niezwykle odkrywczego. Drugi element z tego tekstu. I znowu smutek. Ilekroć mam czas, nieraz rano mam, to sobie odmawiam jucznie. Jak nieraz mam czas, to sobie odmawiam nieszpory, a i komplety. Nie umiem obsługiwać książkowego brewiarza, ale mam aplikację w smartfonie. Włączam i mam. I codziennie w juczni mam Benedictus. I trzeba się jeszcze na dodatek przeżegnać, jak się rozpoczyna modlitwą pieśni Zachariasza. I codziennie w nieszporach mam Magnifikat. I też trzeba się przeżegnać. I w komplecie pieśń Symeona też trzeba się przeżegnać. Codziennie. Psalmy są różne, czytania są różne, ale nie ma takiego dnia, żebyśmy odmawiając liturgię Kościoła nie odmówili tych trzech stałych modlitw. Częściej mam czas odmawiać tylko jucznie. Nie zawsze komplety, nie zawsze nieszpory. Bardzo się cieszę. Tak czuję wyraźnie, jak te teksty pracują, jak te teksty przemawiają, a szczególnie właśnie Benedictus. Słuchajcie, 2200 lat temu natchniony autor, tak jak umieścił w słowie Benedictus, aby Kościół się nim modlił, Magnifikat, aby Kościół się nim modlił, pieśń Symeona, aby Kościół się nim modlił, tak natchniony autor umieścił Gloryfikatur. Co to jest? To jest formuła naszej codziennej modlitwy małżeńskiej. Tak to jest zredagowane. Ja nie znam odpowiedzi. Dlaczego w tradycji Kościoła odgrzebano Benedictus? Bo to jest w tekście, tak? Magnifikat, pieśń Symeona umieszczono w brewiarzu i powiedziano, codziennie się tym módlcie. A dlaczego nie zrobiono tego z Gloryfikatur? Nie odgrzebano, nie wyeksponowano i nie powiedziano, najważniejszy, pierwszy i podstawowy zakon w Kościele, zgromadzenie w Kościele, to jest małżeństwo sakramentalne. I najważniejszą modlitwą tegoż zgromadzenia zakonnego jest Gloryfikatur. Nie znam odpowiedzi. Dlaczego to przypadło? Kochani, jeśli dzisiaj obserwujemy, a nie możemy mieć wątpliwości, że tak jest, jeśli chodzi szczególnie o tę płaszczyznę seksualności, rozbestwienie się szatana na poziomie niewyobrażalnym. To się nazywa panseksualizacja. I nie jest to przypadek, jakiś naturalny element procesu przemian cywilizacyjno-kulturowych, żeby nikt nie był naiwny. Akurat mamy w tym roku 50-lecie Humanevitae. Miałem przyjemność w kilku kongresach uczestniczyć i dziękuję za to, że kontekst historyczny się przedstawia. Dlaczego akurat w 1968 roku powstała ta encyklika błogosławionego za chwilę już świętego Pawła VI. Ale to, co się stało w 68, ta tak zwana rewolucja seksualna, kulminacja w sumie, rozpoczęło się w pierwszej połowie XX wieku. Szkoła frankfurcka skrupulatnie, bardzo precyzyjnie ułożony plan i niezwykle konsekwentnie realizowany. Idzie się jakaś kulminacja. A w tle kto stoi, jak pisze Daniel, aż kto pociąga sznurkami? On, ziejący nienawiścią do małżeństwa i rodziny. Tak pisze Daniel, aż. Szatan, ziejący nienawiścią. Dlaczego on się tak rozbestwił? Bo jest bezkarny. Bo nie angażujemy Rafała. Tu jest, jakby to nazwać, wylęgarnia zła szatana. W sypialni. Jeśli tu będziemy go niszczyć, ścierać mu łeb, to on nie pójdzie dalej. Ale nie my mamy to robić, tylko Rafał. Tylko my mamy Rafała do tego angażować. No i tutaj właśnie jest też w naszym tekście odniesienie. Przy czym może niech to będzie ten tekst rozrzucony jako nasz gloryfikatur. Bo my to przed chwilą czytaliśmy w naszym całym fragmencie. Rafał mówi, a teraz nie dla rozpusty. Biorę tę moją siostrę za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie. I pozwól razem dożyć starości. Jak ogromna ilość małżeństw nie ma tej możliwości, żeby razem dożyć starości. Słuchajcie, no ja mam 59 lat, 37 lat w małżeństwie. Moja Jola jest młoda, ale też lata płyną. Bogu za nią dziękuję. Jest moim przyjacielem. Naprawdę to jest niezwykłe, jak możemy sobie usiąść i przy kawie o wszystkim rozmawiać. I jak nasza wnuczka Pola z nami jest, to ją przytulać, a jak nie ma, to chociaż na zdjęcie patrzeć. I słuchajcie, ja jestem już na tym etapie życia, że już naprawdę z ogromną świadomością dziękuję Bogu za to, że mogę się pięknie razem z Jolą starzeć. Jakie to jest cudowne. Razem, razem. Zobaczcie, co Tobiasz, młody chłopak, mówi. I pozwól razem dożyć starości. Halo, młodzież! Sama młodzież tutaj zgromadzona. Po co jesteśmy małżeństwem sakramentalnym? Słyszycie? Żeby się pięknie razem zestarzeć. To jest coś niezwykłego. To pomaganie sobie nawzajem. To, słuchajcie, lata upływają. Ja uczciwie mówię, że ja tej mojej Joli nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. Ona mnie bez przerwy czymś zaskakuje. I dzięki temu nie ma nudy. No nie ma nudy, panowie. Jakie to jest piękne. Jest co robić. Dynamika jest cały czas. Jest cały czas dynamika. Ale to jest piękne. Jakie to jest piękne. Słów brakuje, słuchajcie, żeby to opisać. Że tak się razem starzejemy. Że tak się razem zachwycamy etapem babciowania i dziadkowania. No coś cudownego. Dlaczego? Powiedzcie mi. W tej modlitwie właśnie na to nasza uwaga jest skierowana. Pozwól razem dożyć starości. Naprawdę Pan Bóg wiedział, co robi. Niech nikt nie gada takich bzdur. Panu Bogu się nie udała starość. Bzdury, nie powtarzajcie tego. Coś niezwykłego, coś pięknego. Jest w tym właśnie starzeniu się razem we dwoje. Taką mamy pomoc od Pana Boga. No i tutaj w tym akapicie Tobiasz zaczyna od wyrażenia. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę. Przepraszam, subiektywnie. Myślę, że błogosławiony Paweł VI mi to wybaczy. I Karol Wojtyła Święty też. I twórcy Memoriału Krakowskiego. Nie byłaby potrzebna ta encyklika. Nie byłaby. Gdybyśmy my, gdzieś tam od początku, nie wiem, od pierwszych wieków, bo duchowość małżeńska już była znana u ojców Kościoła, jeśli my byliśmy nauczeni tej praktyki, że codziennie wieczorem, przed położeniem się do łóżka, to jest nasza modlitwa małżeńska, bez dzieci, z dziećmi wcześniej, proszę bardzo. To jest rodzinna, nie o niej mówimy. Sami we dwoje, tak jak Sara i Tobiasz, u Jana Stena, żebyśmy my wypowiadali w naszym gloryfikatur tą formułę. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. No, gdybyśmy to powiedzieli i wskoczyli do łóżeczka i mieli baraszkować, wspierając się antykoncepcją i innymi zachowaniami z zakresu nieczystości małżeńskiej, to nie byłoby nam łatwo tych słów wypowiedzieć, prawda? Prawdopodobnie byśmy nigdy nie robili tych złych rzeczy. Tu się modlimy, Panie Boże, nie dla rozpusty, a tu wskakujemy do łóżeczka i robimy złe rzeczy. Nie robilibyśmy tego. Więc lepiej jest nie mówić tego, a teraz nie dla rozpusty, wskoczyć do łóżeczka się i baraszkować, nie? I na maksa wszystko, antykoncepcyjka i co tam jeszcze ten świat dzisiejszy nam daje. Przepraszam, wiecie to? 47% regularnie praktykujących kapłanów, przepraszam, pokazuję na kapłanów, bo chciałbym, żeby kapłani to słyszeli, bo ja pytam, co się dzieje. 47% regularnie praktykujących katolików w Polsce, regularnie praktykujących, a dopiero tych, których nie ma w Kościele, odrzucają naukę Kościoła na temat etyki seksualnej. Ja miałem naiwną nadzieję, że jubileusz 50-lecia Humane Vitae jakoś przybliży nam tę ideę. Prawie nie widać tego jubileuszu i tych treści. 47% katolików regularnie praktykujących mówi, a co mi się księża będą wtryniać do łóżka? A co mi się Kościół będzie wtryniał do sypialni? Nie mam wątpliwości, gdybyśmy my, tak jak Benedictus w Juczni, Magnifikat w Nieszporach, pieśń Symeona w komplecie, codziennie to odmawiali, to nie byłaby potrzebna encyklika Humane Vitae. Pieruńsko potężne zwycięstwo szatana. Wybił nam z głowy opieranie się na świętym Rafale, wybił nam z głowy gloryfikatur. Jest to jakiś moment, kiedy musimy to po prostu przywracać. Jak to się ma do Bożego błogosławieństwa? No tu jest ten początek. Początek również w takim znaczeniu, w jakim Jezus go używa w 19 rozdziale, odpowiadając faryzeuszom, czy można wręczyć ten list rozwodowy. Czy nie czuliście, że Stwórca od początku, to jest ten moment. 27 werset, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Znowu taka idea naczelna. Człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo, nie jako stado singli. Człowiek od początku zaistniał do życia w małżeństwie. W 26 wersecie, w 26, którego tutaj nie ma, są słowa: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niezwykłe, intrygujące. Co za dialog? Kto? Trójca Święta. Małżeństwo jest uczynione na podobieństwo Trójcy. Singiel nie osiągnie podobieństwa do Trójcy, bo to jest podobieństwo przez relacje, ale bardzo konkretne, relacje miłości na najwyższym poziomie. My, słuchajcie, jesteśmy stworzeni jako obraz Trójcy, jako małżeństwo sakramentalne, ale jesteśmy w najwyższym stopniu predysponowani do tego, żeby zaistnieć. Wszelkie możliwości dostaliśmy nawet po grzechu pierworodnym. Nawet po grzechu pierworodnym. My ciągle je mamy. Wszelkie możliwości, żeby zaistnieć na obraz Trójcy. A więc człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo, do życia w małżeństwie. Najlepszym sposobem przeżycia życia na ziemi jest małżeństwo. Każdy inny sposób jest gorszy. Chyba że kapłaństwo, życie konsekrowane, ale to jest rezygnacja z małżeństwa. Spokojnie. Pan Bóg wiedział, co robi. Słuchajcie, jak ogromna ilość ludzi dzisiaj jest po prostu nieszczęśliwych. Dlaczego? Bo nie chcą tego zauważyć, że źródłem prawdziwego szczęścia jest małżeństwo. Nic nie da takiego szczęścia, jak właśnie małżeństwo. Tak to Pan Bóg sobie wymyślił i koniec, co tu kombinować. Ale zaraz jest ten 28 werset. Po czym Bóg im, temu konkretnemu małżeństwu, błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Po pierwsze, pierwsze przykazanie na kartach Pisma Świętego. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Pierwsze w znaczeniu chronologicznym, nie ma wcześniej żadnego przykazania. W drugim rozdziale, owszem, jest mowa o tym, że wolno spożywać owoc z drzewa życia, nie wolno z drzewa poznania dobra i zła. To można potraktować jako przykazanie, ale to jest drugi rozdział. A tu jest akt stwarzania, 6 dni, w 6 dniu małżeństwo i to pierwsze przykazanie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Pierwsze, treść o charakterze przykazania jako pierwsze, ale pierwsze jeszcze z innego powodu, najważniejsze. Zaraz o przykazanie miłości Boga i bliźniego. Słuchajcie, jeśli my tu, na tej płaszczyźnie, my małżonkowie, wzbudzimy w sobie predyspozycję posłuszeństwa wobec Pana Boga. Bądźcie pod nim, zmierzajcie się. Czyli najwyższego poziomu zaufania wobec Pana Boga. Rozumienia, że ja jako człowiek mogę pewnych nakazów nie rozumieć. Ale skoro Pan Bóg tak mówi, to jest dla mnie najlepsze. A więc wyrobimy sobie taką postawę wobec Boga, Jego nakazów, przykazań. To nie będziemy mieli problemu z żadnym przykazaniem. Z żadnym. Dlatego pierwsze, bo tu się testuje nasza prawdziwa wiara, nasze zaufanie. Nie kombinujmy. Możemy, nie wiem, na jakiej ilości być jakichś rekolekcji charyzmatycznych i innych. I jeździć od jednych do drugich. Bo obserwuję małżonków i często to nawet już jakieś uzależnienie jest. Na takich rekolekcjach, na takich, nie? Przestańcie. A masz to w sobie? Pierwsze przykazanie? Jak wygląda wasza sypialnia? Jak wygląda wasza sfera seksualna? I co z tego, że na te wszystkie rekolekcje jeździmy? Przecież wyraźnie to widać. Nie wiem, na jakim poziomie rozwoju duchowego jesteśmy, ale na drzwiach sypialni mamy zawieszoną karteczkę. Jezusowi wstęp zbroniony. Aha! Nawet sakramentalne małżeństwa, które idą drogą domowego kościoła. To wszędzie Jezus! Jezus jest moim Panem! Alleluja! Ale na drzwiach sypialni Jezusowi wstęp zbroniony. Prawda, że tak może być? Pewnie, że tak może być. Dlatego to jest pierwsze przykazanie. Ale tu jest pierwsze przymierze Boga z ludzkością. Z małżeństwem, z rodziną, z ludzkością. Pan Bóg mówi, z mojej strony maksimum błogosławieństwa. Po czym Bóg im błogosławił. A z waszej strony bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ot i tyle. Tęcza. Przymierze. Pierwsze przymierze. Słuchajcie, to też jest ta zasada warunkująca równowagę w całym wszechświecie. We wszystkich społecznościach, we wszystkich kulturach, na wszystkich szerokościach geograficznych. I tu jest właśnie to, po czym Bóg im błogosławił. To Boże błogosławieństwo. Bardzo konkretne wsparcie Pana Boga na każdej płaszczyźnie życia. Ze strony Pana Boga wszystko. A z naszej strony to. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Jest zamknięcie na potomstwo, nie ma Bożego błogosławieństwa. Słuchajcie, Jacek pewnie to robi, ogromna ilość specjalistów i Bogu za to dziękuję. W połowie listopada, zauważcie, będzie w Krakowie trzydniowy chyba kongres, nie poświęcony Humane Vitae. Niezwykłe wydarzenie. Jaka ilość prelegentów. Chętnie bym pojechał, choć dużo wcześniej niestety już mnie zaproszono do innego miejsca i nie mogę tego odwołać. Jak będziecie mieli możliwość, chociaż na jeden dzień pojedźcie tam. W internecie można to znaleźć. Kongres poświęcony, czy sympozjum, nie wiem, poświęcony Humane Vitae. I Humane Vitae w sumie po to było, żeby nam klarownie tę etykę seksualną w nauczaniu Kościoła przedstawić. Że tego nie wolno, to wolno. Tak działa nasza świadomość po grzechu pierworodnym. Musimy mieć to jasno nazwane. To wolno, tego nie wolno. I pojawiają się pytania i odpowiedzi na nie padają. Co jest największym złem antykoncepcji? Co jest największym złem antykoncepcji? Nie od tych fizjologicznych, psychicznych i duchowych, a w tych duchowych przede wszystkim niszczenie jedności małżeństwa. Ale największe zło jest tu największe. Proste w cudzysłowie, czyściutkie, zerwanie przymierza z Panem Bogiem. Zerwanie przymierza z Panem Bogiem. Pan Bóg mówi, będę wam błogosławił, a wy bądźcie płodni, rozmnażajcie się, a my mówimy, seksik tak, ale płodność nie. To jest tak. Słuchajcie, niby jesteśmy żywi. Leży na podtrzymaniu jakaś osoba i żyje tylko dzięki respiratorowi i kroplówkom. A my podchodzimy, rurkę od respiratora zaciskamy, kropleczkę zaciskamy i obserwujemy, co się będzie działo. Nie? I wiemy, co się będzie działo. Przepraszam za taki drastyczny obraz. Ogromna ilość tej populacji dzisiaj jest niby żywa, ale martwa. Najprostszy sposób odcięcia się od Bożego błogosławieństwa. Seksik na maksa, płodność zamknięta. A Pan Bóg mówi, Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, a będziecie mieli wszystko. Tekst taki jakby wyjściowy, który nam mówi o tym, co to jest Boże błogosławieństwo. Zobaczcie, jaki jest początek. Jeśli pilnie będziesz strzegł, zachowywał tych wszystkich przykazań, które ja ci dzisiaj daję. Tych wszystkich, tak? Bo to jest już podsumowanie pięcioksięgu. Cała Tora jest przedstawiona. Ale pierwsze przykazanie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Więc tych wszystkich, ale zaczynając od tego, jeśli pilnie będziesz strzegł, spłyną na ciebie wszystkie te błogosławieństwa. Zobaczcie, tu jest uszczegółowiona każda płaszczyzna doczesności ówczesnego Izraelity. Wszystko. Dzieża, kosz, plon, przyrost, pokój. Wrogów nie będziesz miał. Wszystko, czego potrzebujesz. Tylko przestrzegaj przykazań. Pierwsze przykazanie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, 14 pierwszych wersetów, a proszę przeczytajcie sobie tak jako ciekawostka 54 kolejne wersety. Jaka proporcja? 14-54, a tam są Boże przekleństwa. Jeśli nie będziesz przestrzegał, 54, ciarki po plecach przechodzą. Pan Bóg jest miłosierny, uczciwy do bólu. A więc główny warunek otrzymania Bożego błogosławieństwa to jest otwartość na potomstwo. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Otwartość na potomstwo. Tu jest na nas uspokojenie. Jak często ten zarzut słyszymy, tak? Odrzucamy antykoncepcję. To co? Co rok to prorok. Się mamy płodzić jak króliki. Ani uszków nie mam, ani ogonka. Więc królikiem nie jestem. Ale najbardziej się z tego cieszę, co mnie najbardziej odróżnia od całego fantastycznego, wspaniałego świata przyrody. Mam rozum. Słuchajcie, jak Pan Bóg się cieszy, że my rozum używamy w sferze seksualnej. To nie jest moje. Jacek też to często powtarza. Najważniejszym organem seksualnym jest mózg. Najważniejszym. Od Pana Boga to mamy. Całą seksualność mamy od Pana Boga. Największy dar Pana Boga dla małżeństwa to jest właśnie ta seksualności. A w niej rozum. A więc warunki otrzymania Bożego błogosławieństwa. Pierwszy warunek to jest ten naturalny mechanizm. Bo jeśli najpiękniejszym darem od Pana Boga dla małżeństwa jest seksualność, to w niej cykl miesięczny, który jest najpiękniejszym darem w seksualności dla małżonków. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Nazywamy czasami to naturalnym planowaniem rodziny. 10. punkt Humane Vitae, kochani. Jak ja się z tego cieszę. Bardzo cenię, szanuję i lubię błogosławionego Pawła. Mamy brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania. Zdrowotne, społeczne, mieszkaniowe, finansowe. Nie wolno nam nie być odpowiedzialnym. Odpowiedzialne rodzicielstwo to również właśnie to. Do jakich warunków powołujemy do życia nasze dzieciątko? Do jakich warunków? W jakich warunkach? Cała ta otoczka zewnętrzna. 10. punkt. Jeszcze raz przeczytajcie. Humane Vitae. Ale powiecie, a gościu, to też możemy pokombinować. To będziemy mieli fajną, naturalną antykoncepcję. Nie. Jeśli jeszcze trzeci warunek do tego dodamy. Trzeci warunek. Padamy na kolana. Aha! Patrz, sypialnia i modlitwa małżeńska. Panie Boże, myśmy sobie tak wykombinowali. Dwoje dzieci już mamy. Jeszcze tak za 3 lata chcemy poczekać na kolejne. Tak, żeśmy sobie to porozważali. I zawód, i praca, i wszyściutko, i zdrowie, i mieszkanie, wszystko wzięliśmy pod uwagę. Ale, Panie Boże, ostatecznie to Tobie zawierzamy. Ty jesteś Panem życia. Tobie to zawierzamy. Jakie to jest cudowne, słuchajcie. Jak zaprosimy do tej płaszczyzny Pana Boga. Jakie to jest niezwykłe, jaka to jest przygoda dla nas. Przecież my w tym momencie uczestniczymy w mocy Bożej, powołując nowe życie, kreując nowe życie. Tu też realizujemy nasze podobieństwo do Pana Boga. A więc spokojnie. Dla każdego małżeństwa inna ilość. Dla każdego małżeństwa inna ilość. Tylko musimy współpracować, pytać, Panie Boże, ile dla nas.
Myśmy sobie to wszystko rozpatrzyli, ale Ty wiesz wszystko. My tylko fragmenciki tej rzeczywistości wokół nas. Ty wiesz wszystko o nas. O tym, co jest teraz, o tym, co będzie za 5, za 10, za 20, za 30 lat. Więc zawierzamy tę płaszczyznę Tobie. No i dlatego spokojnie, no może tak też, nie, może tak też. Nie. No ja bardzo cenię, kocham, szanuję takie rodziny, które naprawdę się cieszą wielodzietnością. Coś niezwykłego, ale też nie będę pokazywał, że oni są czymś lepszym, dlatego żeby nie wzbudzać poczucia winy u tych, którzy mają jedno i naprawdę mają, bo więcej nie mogą. Nie wolno tego robić. Nie wolno wzbudzać poczucia winy. Różowe to dziewczynki, niebieskie to chłopczyki, a żółte... Nie wiem, genderątka. No tak, wybiorą sobie płeć, nie? A co? Genderątka, tak? Poprawność polityczna jest? Jest. Ale tam było w gloryfikator, jeszcze do tego wrócę. Tam było to stwierdzenie. Czyli jeśli z zaciśniętymi zębami klęczymy obok siebie, ale to facet mówi. A teraz nie dla rozpusty biorę tę moją siostrę za żonę, ale dla związku prawego. Facet to mówi, panowie, nie oczekuję od żony, żeby była gotowa zawsze, kiedy chce. Jakby ją na bok w tym momencie odsuwa i deklaruje, Panie Boże, nie dla rozpusty, ja będę tego pilnował. To panowie, tu z tyłu głowy w podświadomości musi być to, bo mi się to opłaci. Nie dla rozpusty, bo mi się to opłaci. Bo będzie maksimum Bożego błogosławieństwa. Mhm. Tak, maksimum. Jeśli ogarniamy, czym jest Boże błogosławieństwo. W tamtym 28 rozdziale powtórzonego prawa to widzieliśmy. Z bardzo konkretnym wsparciem Pana Boga na każdej płaszczyźnie. I proszę mi nie zarzucać jakiegoś protestantyzowania, bo oni tak wyolbrzymiają, że to Boże błogosławieństwo to jest każdy konkrecik. No dobrze, niech sobie oni to eksponują. Ale ja znam naukę Biblii i jej przesłanie. I wiem, że to tak działa w małżeństwie i w rodzinie. Że Boże błogosławieństwo to jest bardzo konkretne wsparcie Pana Boga na każdej płaszczyźnie życia. Na każdej płaszczyźnie. Każdej. A więc panowie, oho, konkretne wsparcie na każdej płaszczyźnie, no to teraz nie dla rozpusty biorę tę moją żonuśko do łóżeczka. Nie dla rozpusty, czyściutko będzie Boże błogosławieństwo. No tak. Tak to działa. A więc kochani, błagam i proszę, nie tylko zapraszajcie, ukochajcie go. Nabądźcie sobie taki obrazeczek, których tam jest dużo. Sobie i przyjaciołom, z nowego kościoła cały krąg powinien to mieć. Powiedzcie, żeby to stało na znaczącym miejscu. Czytajcie codziennie w sypialni gloryfikatur, można sobie ewentualnie w mniejszym formacie, albo tu, bo tu to też to jest, nie? Też ten gloryfikatur jest, tylko on jest tutaj w tekście, a tu jest rozrzucony. Zafascynujmy się święty Rafałem, gloryfikatur i propagujmy to. To jest nasze zadanie. Nas, świeckich, sakramentalnych małżonków. Jest jeszcze taki obrazek z samym świętym Rafałem, też ich tam jest sporo i na odwrocie jest modlitwa do świętego Rafała, stróża właśnie świętości małżeństw. Tu na odwrocie jest ta modlitwa. Czyli taki obrazek też. Ten akurat święty Rafał widzimy, to jest właśnie z tej ilustracji Jana Stena, tak jakby wykadrowany. No i magnesik na lodówkę, żeby nam przypominał, o co chodzi wieczorem. Te dwie moje książki o męskości, już powiedziałem, kiedy tutaj byłem ostatnio, to tych książek wszystkich, które teraz będę pokazywał, nie było, bo te inne były. Jak zadbać o swoje małżeństwo, taka fajna, podstawowa treść, taki elementarzyk, ojcowie redemptoryści to wydali. W całości właśnie tej tematyce modlitwy małżeńskiej poświęcona książeczka Klękamy z Sarą i Tobiaszem. Tu wydawnictwo dodało do tego jako część, taki mały obrazek, dokładnie taki sam, tylko że dużo mniejszy, ale to jest część książki. O. Moja książeczka też takie rekolekcje prowadzę od pewnego czasu. Metoda osiołka o jedności w małżeństwie. Akcent mocno położony właśnie na tą ideę jedności. Czym ona jest, ta jedność w małżeństwie. I moja ostatnia książka Jezus i niesakramentalni. Nie bójcie się. Pochylam się też nie dlatego, że Amoris Laetitia ich wydobyła i wyeksponowała. Nie, oni po prostu są. Ja, mając przyjemność prowadzić rekolekcje, szczególnie w środowiskach polonijnych, zagranicznych. Spotykam wielu takich ludzi, takich osób, które żyjąc w niesakramentalnym chcą być blisko Pana Boga. Jeśli macie kogoś takiego w rodzinie, chodzi tutaj o osoby, które żyły w sakramentalnym, porozwodziły się i powchodziły w kolejne związki. O te osoby, nie o tych młodych, którzy w tak zwanych wolnych związkach żyją. Niech tam sobie, niestety, ale to nie dla nich. To jest dla tych, którzy żyją w małżeństwach niesakramentalnych, związkach niesakramentalnych. Jezus niesakramentalni, ale po tytuł jest bardzo ważny. Źródła nadziei, źródła nadziei. Więc to jest tak, też taka moja nowość. Te wszystkie książeczki na stoisku wydawniczym będą. Chyba zmieściłem się w czasie, bo kartki mi żadnej nie pokazywaliście. Dziękuję wam za uwagę.